Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. Tu będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. W świetle antypolskiej kampanii informacyjnej białoruskich władz pragniemy dostarczyć Państwu prawdziwe informacje. Od dnia dzisiejszego będziemy obecni na falach Radio Racja co sobotę w ciągu godziny. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a głównym tematem dzisiejszego programu będzie sytuacja Anżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Nasi rodacy już od ponad półtora roku znajdują się w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki. A o czym dziś jeszcze w programie? W Mińsku zbezczeszczono Czerwony Kościół.
Wtedy, kiedy milczą ludzie, zaczynają przemawiać kamienie.
Rosyjskie wojsko kontynuuje agresję wobec broniącej się Ukrainy.
Wielkie wsparcie dla pułku Kalinowskiego, który walczy na terenie Ukrainy przeciwko Rosji.
Był konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Książek o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi.
Na pewno Andrzej wyjdzie i doczeka się rzeczywiście sprawiedliwej oceny swoich czynów.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Minęło półtora roku z momentu aresztowania liderów Związku Polaków na Białorusi. 23 marca 2021 roku zatrzymano prezes organizacji Andżelikę Borys. Dwa dni później białoruskie służby włamali się do mieszkania dziennikarza Andrzeja Poczobuta, a także działaczek Związku Polaków Marii Tyszkowskiej i Ireny Biernackiej, które obecnie znajdują się w bezpieczeństwie w Polsce. Natomiast Andżelika Borys i Andrzej Poczobut pozostają w zakładnikach dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Prezes organizacji opuściła więzienne mury po roku spędzonym za kratami. Jednak przez cały czas Polkę obserwują białoruskie służby. Natomiast Andrzej Poczobut nadal pozostaje w więzieniu. Z docierających do nas informacji wynika, że dziennikarz został przewieziony z aresztu w Mińsku do Grodna, gdzie prawdopodobnie będzie sądzony. Proces nad działaczem ma się wkrótce odbyć. Liderzy polskiej mniejszości są oskarżani o rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Dodatkowo Andrzej Poczobut usłyszał w swoją stronę zarzuty o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Sprawa karna wobec Polaków jest całkiem sfałszowana, uważa były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka.
To są zarzuty mające charakter pomówienia i w normalnym kraju to można byłoby zwrócić do sądu, żądając od władz odwołania tychże zarzutów i jeszcze zapłacenia jakiejś formy rekompensaty. Na Białorusi jest to niemożliwe. Nie wykluczam żadnego rozwoju sytuacji, choć jak widzieliśmy na przykładzie ostatnich wyroków, sędziowie szafują dość takimi wysokimi, powiedziałbym, wyrokami po kilkanaście lat więzienia za drobiazgi.
Ostatni raz sprawa karna przeciwko Polakom na Białorusi toczyła się 11 lat temu. Dziennikarz Andrzej Poczobut został wtedy skazany na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Obecnie Polak może zostać pozbawiony wolności nawet do 12 lat. W jednej z najbardziej rozpoznawalnych katolickich świątyń na Białorusi, kościele Świętego Szymona i Świętej Heleny w Mińsku, znanym też jako Czerwony Kościół, wybuchnął niewielki pożar. Portal publicystyczno-informacyjny Związku Polaków na Białorusi Głos z nadniemna.pl informuje, że w świątyni została rozbita szyba z witrażem w okratowanym oknie zakrystii. Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych podało, że w budynku zapaliła się instalacja elektryczna. Kościół został zamknięty i opieczętowany. Obecnie w świątyni nie odbywają się nabożeństwa, bowiem nie mogą tam trafić nie tylko wierzący, ale także i księża. Białoruscy katolicy codziennie zbierają się koło Czerwonego Kościoła, odmawiając różaniec w intencji najszybszego rozwiązania sytuacji. Nie ma nic dziwnego, że w państwie, w którym panuje dyktatura, ktoś chce przeszkodzić w rozpowszechnianiu się Słowa Bożego, mówi ksiądz Wieczesław Barok.
Pomyślałem, czy to nie jest wydarzenie z rzędu tych, które odbywają się obecnie na Białorusi, wtedy, kiedy milczą ludzie, zaczynają przemawiać kamienie. I ten kościół to też w jakiś sposób zawsze mówi do społeczeństwa. Sam dmach, sam budynek kościoła głosi dzisiaj Ewangelię. No i widocznie komuś to przeszkadzało.
To nie jest pierwszy incydent ataku na Czerwony Kościół. Według portalu Głos z nadniemna.pl w 2015 roku nieznani sprawcy włamali się do świątyni i poturbowali jedną z jego pracownic. Podczas protestów powyborczych na Białorusi w 2020 roku kościół nieraz stawał się miejscem schówku dla manifestantów. Rosyjska inwazja na Ukrainę wciąż trwa. Od początku wojny Rosjanie mają zamiar zrujnować Ukrainę za pomocą bombardowań i ostrzałów rakietowych. Agresor w ostatnim czasie poniósł kilka dotkliwych porażek. Ukraińscy żołnierze odbijają z rąk najeźdźcy coraz więcej terenów, które od kilku miesięcy były pod rosyjską okupacją. Armia Putina straciła już prawie 60 tysięcy żołnierzy, w związku z czym ogłoszono o częściowej mobilizacji. Jednak media informują o tym, że wezwania dostają tysięcy niepodlegających pod mobilizację osób. Ci, którzy już trafili do wojska, opowiadają o tym, że są wysyłani na front bez szkoleń, a amunicję muszą kupować za własne pieniądze. Ta decyzja Putina spowodowała wielką falę migracji z Rosji. Prawdopodobnie to jest pierwszy wypadek w historii, gdyż ludzie masowo uciekają z państwa agresora, a bezwzględna większość uchodźców to mężczyźni, a nie kobiety i dzieci. Jedynym sojusznikiem Kremla pozostaje Aleksander Łukaszenka. Główny zarząd wywiadu Ukrainy informuje, że na Białorusi przygotowywane są miejsca na przyjęcie 20 tysięcy zmobilizowanych Rosjan. Choć dyktatorski reżim wspiera rosyjską agresję, białoruski naród odwrotnie stara się na wszelkie sposoby pomóc broniącemu się sąsiadowi, twierdzi dziennikarz telewizji Białsat Zmitier Mickiewicz.
My widzimy wielkie wsparcie dla pułku Kalinowskiego, który walczy na terenie Ukrainy przeciwko Rosji. My widzimy wsparcie Białorusinów przez fundacje. My też widzimy, ile Białorusinów angażuje się na przykład w rzeczy monitoringowe. Ile ludzi zgłaszają informacje informacje o przemieszczeniu się wojsk rosyjskich na terenie Białorusi i to pomaga oczywiście Ukraińcom.
Po rozpoczęciu wojny Rosji z Ukrainą na Białorusi rozpoczęła się tak zwana wojna kolejowa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że za ten okres odbyło się kilkadziesiąt aktów sabotażu na białoruskich drogach kolejowych. W niektórych przypadkach podczas zatrzymywania partyzantów siły bezpieczeństwa odważały ogień. Według ekspertów, m.in. dzięki działaniom tych Białorusinów, Rosjanom nie udało się wziąć pod kontrolę Kijów, ponieważ w znacznej mierze przeszkodziły okupantom w przerzucie sprzętu i broni. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98.1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99.2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko co ważne i aktualne.
W Polsce nie zapominają o cierpiących rodakach. 25 dnia każdego miesiąca w Białymstoku odbywają się akcje solidarności z Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem. O tym, na ile takie spotkania są ważne, opowiada prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska.
Akcje solidarnościowe w Białymstoku przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki symbolicznie organizujemy już ponad rok. Ponad rok informujemy media, informujemy Białostoczan o tym, co się dzieje na Białorusi, przede wszystkim z polskim środowiskiem. Co się dzieje z aresztowanymi działaczami, co się dzieje z różnymi formami represji wymierzonymi w polską mniejszość na Białorusi. Na te akcje przychodzi prasa, ale przychodzi również grupa osób zaangażowanych w działalność polonijną i przychodzą również osoby, które z Białorusi musiały wyjechać. Więc jest to taki gest solidarności, gest wspólnego pochylenia się nad polskimi sprawami i nad sprawami łamania praw człowieka i praw mniejszości na Białorusi. A również jest to też taka comiesięczna forma informacji o tym, co się dzieje, jakie działania przez władze były podejmowane. W tych akcjach uczestniczy coraz więcej osób. Widzimy, że ta skala represji i to, że one nie zatrzymują się, że rozszerzają się, pojawia się coraz więcej obszarów takiej opresywności, bardzo porusza i osoby mieszkające tutaj w Polsce, ale przede wszystkim nie godzą się z nimi ci, którzy z Białorusi musieli wyjechać i na ten moment na Białoruś nie mogą wrócić.
Andrzej już półtora roku siedzi w więzieniu, został ostatnio przeniesiony do Grodna, gdzie ma odbyć się proces sądowy. I Angelika jest w domu, ale na ile my mamy informację, też nadal zostaje figurantką tej sprawy karnej.
Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.
Naszym zadaniem, jedynym, co my możemy zrobić w sprawie Angeliki i Andrzeja, to jest nagłośnienie tej sprawy, pamięć o nich i jakby nawoływanie do opinii publicznej o tym problemie. Tylko w taki sposób możemy się bronić. W naszej sytuacji każdy głos jest ważny, każdy głos zabrany w sprawie Angeliki, Andrzeja, w sprawie Związku Polaków, ten głos się liczy. Tutaj przychodzą ludzie, Polacy, Białorusini, którzy zmuszeni byli wyjechać do Polski. I to też taki gest solidarności z naszymi kolegami. Ja myślę, że to ważna sprawa, bo no, niestety w tej sytuacji więcej my nie możemy zrobić. Ta sprawa karna i uwięzienia naszych liderów w znaczny sposób się odbiło też na trybie działalności Związku Polaków na Białorusi. W pewnym momencie ta działalność została sparaliżowana. Musieliśmy zmienić podejście do działalności. Ta działalność stała się bardziej niepubliczna, bardziej taka można powiedzieć, że podziemna i wiadomo, że to wielkie uderzenie w nasze organizacje, ale też trzeba zaznaczyć, że niezważając na wszystko, Związek Polaków nadal istnieje, nadal działa i my mamy wielką nadzieję, że Związek Polaków przeżyje te ciężkie czasy.
Myślę, że te więźni polityczne, a po fakty to jeńcy wojenni w dzisiejszej sytuacji, to są nie tylko zakładniki Łukaszenki, ale to jest jego towar.
Sergiej Wieramieńko, działacz społeczny z Grodna.
Możliwe nadejdzie taki czas, że Łukaszenka będzie handlować tymi ludźmi, bo Putin przegrał, ale Łukaszenka, on będzie zawsze się spróbować wykręcić z jakiejkolwiek sytuacji. Dlatego tamci ludzie to jego zakładniki, których on będzie chciał zamienić na jakieś sobie tam ulgi czy jakąś gwarancję jego reżimu. Nawet siedząc w samych żakliwych umowach w więzieniach białoruskich, białoruskie więźnie polityczne wiedzą, że odbywają się takie akcje. Do nich dochodzi ta informacja, tak samo jak dochodzą niektóre listy, pocztówki, które dosyłamy. I to jest bardzo dobre wsparcie dla ludzi, którzy teraz zagrożeni. I nasza solidarność pomaga nie tylko im, ale i nam wszystkim. To pomaga solidaryzować się, trzymać się razem, żeby zobaczyć, że nas jest wielu.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Polska mniejszość na Białorusi przeżywa niespokojne czasy. Białoruskie władze prześladują polonijnych działaczy, niszczą polskie cmentarze i odbierają Polakom możliwości nauczania się w języku ojczystym. O niełatwej sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi i jej liderów, cierpiących za to, że są Polakami, porozmawiamy z byłym konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Jarosławem Książkiem.
Andrzej Poczobu został przywieziony z aresztu w Mińsku do Grodna. To wbrew pozorom chyba niedobra wiadomość, bo to znaczy, że szykuje się rzeczywiście jego proces, najprawdopodobniej już niedługo. Chociaż słowo niedługo nie jest właściwe, on jest już aresztowany przez półtora roku. To okres, który może wpłynąć na psychikę, na zdrowie silnego nawet człowieka. Andrzej, o ile wiem, trzyma się dzielnie, ale cóż, no mamy przykłady procesów wytaczanych białoruskim dziennikarzom, mamy przykłady procesów wytaczanych ludziom pod byle pretekstem. Tymczasem z tego, co dociera do naszej wiadomości, no zarzuty wobec Andrzeja są z wyższej półki, to propagowanie faszyzmu, siewanie nienawiści narodowej.
Niedawno Andrzej Poczobut został oskarżony o wzywanie do sankcji wobec Białorusi. Według pana, czym skończy się jego sprawa?
To nie wygląda dobrze w tej kategorii łukaszenkowskiego wymiaru niesprawiedliwości. Wyroki, jakie zapadają w takich błahych sprawach, to są kilkuletnie wyroki. Jestem pewien, że Andrzej Poczobut wyjdzie na wolność, że ten koszmar się oczywiście skończy. Natomiast no, to, co przecierpi, to niewątpliwie będzie jeszcze przed nami. To jest jeszcze przed nami. Sam pobyt w tych aresztach, ale i proces. Trudno powiedzieć, czy tajny, czy jawny. No ale w obu przypadkach trudno liczyć na jakikolwiek obiektywizm. No same zarzuty świadczą o tym, że jest to proces robiony, bo oskarżanie Andrzeja Poczobuta o jakiś faszyzm no, tchnie takim absurdem. To jest po prostu nierealne, ale no, niestety, jeżeli dojdzie do tego procesu, to prawdopodobnie będzie tutaj wyrok. Ale jak mówię, po nocy przychodzi dzień, na pewno Andrzej wyjdzie i doczeka się rzeczywiście sprawiedliwej oceny swoich czynów, czyli pochwały, nagrody, uznania, szacunku, bo na to zasługuje przede wszystkim.
Anżelika Borys i Andrzej Poczobut to osoby, które zawsze dbali o polskość na Białorusi. Czy można w ogóle potraktować pielęgnację polskich tradycji i kultury jako przestępstwo?
Praktyka władz łukaszenkowskich wskazuje, że można wszystko. Oskarżać ludzi o czyny popełnione jeszcze przed wprowadzeniem nawet tego prawa, zrobienie z błahych wpisów oskarżeń o jakieś działania antyrządowe, no można, ale nie ma to nic wspólnego z prawdą i obie te postacie zasługują na uznanie, tak ze strony Polski, jak i białoruskiej, jak i wszystkich innych mniejszości. To wzór takich działaczy związkowych, wzór działaczy mniejszościowych, kochających swoją ziemię, rodzinszczyznę, czujących związek z ojczyzną, przodków, z Polską, umiejących bardzo dobrze przyciągać ludzi do działalności związkowej. A przecież każda aktywność społeczna, kulturalna, oświatowa, naukowa, turystyczna jest potrzebna ludziom po prostu w każdym kraju, w Polsce również. Także to, co robili, zasługuje na uznanie, zasługuje na szacunek. A robili to w niesłychanie trudnych warunkach.
Jak pan ocenia działalność Związku Polaków na Białorusi?
To jest wzór, bo w państwie, które było głęboko niedemokratyczne, państwie, które nie szanowało reguł współżycia społecznego, oni prowadzili organizację taką normalną. Organizację, która przestrzegano statut, którym dokonywano wyborów, którym zmieniali się prezesi, czy się komuś podobało, czy nie podobało. To się działo, to była taka iskierka nadziei w tym oceanie nienormalności, niedemokratyzmu, braku szacunku dla jednostki. To wszystko, to są ich wielkie zasługi. Na pewno zostaną docenione. Jestem o to zadziwiająco spokojny. I to są postacie i Anżelika Borys, i Andrzej Poczobut, które zasługują na wielkie uznanie, zasługują na wszelkie nagrody, na szacunek ogromny przede wszystkim, no swoim życiem. Ryzykując swoje życie, nie boję się tego może nieco górnolotnego dzisiaj frazesu, okazali przywiązanie do kraju, ale i przywiązanie do swojej ziemi, do rodzinszczyzny na Białorusi.
Już za chwilę w programie z Naddniemnej Berezyny dowiedzą się Państwo o bohaterskiej historii podpułkownika Macieja Kielenkiewicza, pseudonim Kotwicz, i żołnierzy jego oddziału, którzy zginęli w bitwie z wojskiem NKWD. W swojej kolejności historyk Igor Mielnikow opowie o grze politycznej Kremla w przededniu II wojny światowej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z utworem To co czujesz, to co wiesz zespołu Brygada Kryzys. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Losy bohaterów niezłomnych.
Na wojskowym cmentarzu w Surkłątach pochówek znalazło 35 żołnierzy Armii Krajowej i ich dowódcę, podpułkownik Maciej Kalinkiewicz, pseudonim Kotwicz. Miejsce spoczynku zostało niedawno zniszczone przez białoruskie władze. O historii polskich bohaterów, którzy polegli w walce z batalionem wojsk wewnętrznych NKWD, opowie dr Mariusz Bechta.
Podpułkownik dyplomowany Maciej Kalinkiewicz, pseudonim Kotwicz, był jednym z oficerów Armii Krajowej, żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego w okresie przedwojennym, niezwykle zasłużonym dla struktur polskiego państwa podziemnego w czasie okupacji niemieckiej. Wywodził się z rodziny ziemiańskiej, z ziem zabranych, jak można uznać, te obecnie się znajdują poza granicami państwa polskiego. Jego ojciec był działaczem politycznym związanym ze Związkiem Ludowo-Narodowym w dwudziestoleciu międzywojennym. On miał solidne wykształcenie cywilne, bo ukończył gimnazjum w Wilnie, następnie znalazł się w korpusie kadetów, więc konsekwentnie pokonywał kolejne szczeble kariery wojskowej i w momencie wybuchu wojny był w stopniu kapitana Wojska Polskiego. Był saperem, był instruktorem, wysoko ocenianym przez przełożonych. Co ciekawe, miał też stopień naukowy inżyniera, bowiem ukończył też wydział na Politechnice Warszawskiej. W momencie wybuchu II wojny światowej był w Suwalskiej Brygadzie Kawalerii. Następnie w połowie września znalazł się wśród ochotników tworzących 110 Pułk Ułanów pod dowództwem pułkownika Dąbrowskiego, czyli tego osłabionego Łupaszki. I z tym pułkiem przeszedł szlak bojowy w rejon Warszawy, ponieważ nie przekroczył w myśl przełożonych, nie wykonał rozkazu przejścia na Litwę. Uznał, że pozostanie w granicach kraju. I znalazł się w momencie upadku Warszawy jako jeden z podkomendnych majora Dąbrzańskiego, Hubala osłabionego, i związał swoją służbę w pierwszym okresie okupacji niemieckiej z grupą wydzielono Wojska Polskiego. Następnie pod wpływem apeli generała Sikorskiego, ośrodka polskiego na zachodzie we Francji, zdecydował się w końcu 1939 roku przejść granicę na Węgry, a stamtąd udać się do Francji. Nadal służył w Wojsku Polskim. Został ewakuowany po klęsce Francji w 1940 roku do Wielkiej Brytanii i tam dalej służył przy naczelnym wodzu w oddziale trzecim organizacyjnym, ponieważ był bardzo zdolnym oficerem studyjnym, sztabowym. Pisał ważne memoriały, sugerował pewne zmiany koncepcji strategii walki i był wielkim orędownikiem łączności lotniczej z krajem. Był jednym z twórców, można powiedzieć, cichociemnych, czyli zrzutków, spadochroniarzy, czyli elity polskiej przerzucanej do okupowanego kraju. Oficerów, którzy mieli wzmocnić potencjał polskiego państwa podziemnego i na miejscu wdrażać koncepcje te z Londynu polskiego, ale też te wypracowywane na miejscu w Komendzie Głównej ZWZ, a potem Armii Krajowej. Sprawdzał się w tej roli. Znalazł się w jednej z pierwszych grup cichociemnych przerzucanych do okupowanej Polski. W końcu grudnia 1941 roku w dość niecodziennych okolicznościach zostali zrzuceni nie na to zrzutowisko, gdzie mieli docelowo, znaleźli się w zupełnie innym miejscu. Tam wpadli w ręce Grenzschutzów, czyli Straży Granicznej Niemieckiej. Udało się im uwolnić, zadając straty stronie niemieckiej, zabijając i raniąc kilku Niemców. Kalinkiewicz został też awansowany do stopnia majora. Potem był przy Komendzie Głównej Armii Krajowej inspektorem odpowiedzialnym za wizytację, inspekcję struktur konspiracyjnych w kraju i w 1944 roku trafił na teren Nowogródczyzny, okręgu Armii Krajowej, gdzie musiał załatwić pewną sprawę związaną z jego kuzynem, rotmistrzem Świdą Lechem, która jątrzyła stosunki w konspiracji polskiej. I po załatwieniu tej kwestii priorytetowej dla niego zdecydował się pozostać na terenie województwa nowogródzkiego. Stał się dowódcą dużego zgrupowania naddniemańskiego Armii Krajowej w sile do 2000 żołnierzy. poznał realia walki na wschodnich kresach, a mianowicie, że poza systemem okupacyjnym niemieckim dużym problemem była obecność grupy partyzantki sowieckiej. Więc na własnej skórze przekonał się, że polskie podziemie de facto prowadzi walki z okupantem niemieckim, ale też z agresją naszych sojuszników, czyli Związku Sowieckiego. W 1944 roku był współautorem i orędownikiem przeprowadzenia operacji Ostra Brama, czyli powstania Armii Krajowej w Wilnie, chcąc w ten sposób zamanifestować polskość tego miasta i chęć jego powrotu w granice, które były kwestionowane przecież już przez Związek Sowiecki w okresie powojennym. W międzyczasie uległ podczas walk z Niemcami kontuzji, odniósł ranę, która wymagała interwencji lekarza, amputowano mu prawą rękę. Czyli był od tego momentu, od końca czerwca 1944 roku już inwalidą wojennym, lecz ten stan zdrowia nie pozwolił mu uczestniczyć w operacji Ostra Brama, aczkolwiek po fiasku tej operacji Armii Krajowej, po aresztowaniach kadry oficerskiej Armii Krajowej przez Sowietów, zatrzymywaniu żołnierzy Armii Krajowej, zdecydował się pozostać na tym terytorium, nie ewakuować się do centrum kraju, tylko na czele zdemobilizowanych żołnierzy pełnić służbę wojskową, licząc zapewne, że uda się przetrwać do zakończenia działań wojennych II wojny światowej i być może w wyniku decyzji politycznych doprowadzić do powrotu władzy państwowej polskiej w tamtych stronach. Ta cała kalkulacja została przekreślona latem 1944 roku w wyniku śmierci Kalenkiewicza, który w międzyczasie został awansowany do stopnia podpułkownika i pełnił obowiązki komendanta okręgu nowogródzkiego Armii Krajowej. Podczas postoju w Surkątach został osaczony przez wojska wewnętrzne NKWD. Jego postój został wydany. Doszło do krwawej bitwy, gdzie on, dysponując siłą kilkudziesięciu żołnierzy, starał się powstrzymać napór kilkuset żołnierzy sowieckich. Nie udało się polskiemu oddziałowi wyjść z tej matni. Poniósł wielkie straty. Przede wszystkim zginął sam dowódca Kotwicz i 30 kilku żołnierzy Armii Krajowej. Rosjanie dobijali rannych i niewielu wzięli do niewoli. Ciało Kotwicza zostało złożone do trumny i pochowane na cmentarzu w Surkątach. Rosjanie wyciągnęli, identyfikowali ciało, chcieli mieć pewność, że został zabity ten, a nie inny. I w tym stanie z powrotem ta trumna trafiła do ziemi. Bez wątpienia był postacią nietuzinkową, jego determinacja, jeżeli chodzi o chęć zamanifestowania polskości tamtych ziem, warta jest podkreślenia. Był postacią, z uwagi na ten długi szlak konspiracji niepodległościowej, niezwykle wymowną. Stąd to wydarzenie ze zniszczeniem tej kwatery ma charakter oczywiście zamachu na tą pamięć historyczną tamtych ziem.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, próg przybytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamiętam już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnij ślad, dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól o nowy dzień. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnisz lat, wraca.
bo nie wszystkim pomógł los. Wróci z leśny dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi.
Opowieści historyczne.
11 sierpnia 1939 roku do Moskwy przybyły angielska i francuska delegacje wojskowe w celu uzgodnienia z Kremlem udziału Sowietów w ewentualnej koalicji antyhitlerowskiej. Warto zauważyć, że Brytyjczycy i Francuzi postanowili udać się do ZSRR niezwykłą drogą lądową przez Europę i stację graniczną Kołosowo na granicy polsko-radzieckiej na Białorusi, ale porowcem przez Leningrad, a stamtąd pociągiem do Moskwy. W tym czasie w Europie wszyscy rozumieli, że nie da się uniknąć globalnej wojny. Hitler zaanektował Austrię, okupował Czechy, domagał się terytoriów i wsparcia ze strony Polski i Rumunii. W tej sytuacji Paryż i Londyn doszli do wniosku, że trzeba negocjować z bolszewikami. Druga Rzeczpospolita doskonale znała i zdawała sobie sprawę, że gwarancje Moskwy mogą jej bardzo drogo kosztować. Podczas kryzysu czechosłowackiego 1938 roku Kreml domagał się od Polaków przepuszczenia jednostek Armii Czerwonej przez terytorium Polski w celu pomocy Czechosłowacji. Ale Polacy dobrze pamiętali rok 20, kiedy bolszewicy starali się przedrzeć do Europy w celu organizacji rewolucji światowej. Warszawa zdawała sobie sprawę, że po 18 latach Stalin stara się zrealizować to, czego nie udało się podczas wojny polsko-bolszewickiej. Latem 1939 roku sytuację Polski skomplikował także fakt, że do rozmów z bolszewikami ruszyli te państwa, od których Polacy oczekiwali wsparcia i gwarancji niepodległości. Jeszcze w maju 1939 roku polski minister spraw zagranicznych Józef Bieck w liście do ambasadora Rzeczypospolitej w Paryżu Juliusza Łukasiewicza podkreślał, cytat: proszę zwrócić uwagę, że nawet jednostronna radziecka deklaracja gwarancyjna jest dla nas niedopuszczalna. Nawiasem mówiąc, 11 maja 1939 roku tę opinię swojego szefa wyraził w rozmowie z Ludowym Komisarzem Spraw Zagranicznych ZSRR Wieczysławem Mołotowym ambasador Rzeczypospolitej w Związku Radzieckim Wacław Grzybowski. W czerwcu 1939 roku Józef Bieck przesłał polskim placówkom dyplomatycznym instrukcję, w której zaznaczył, że strona polska nie zgadza się na wzmiankę o Polsce w traktacie zawartym między państwami zachodnimi a ZSRR. Ponadto w dokumencie podkreślono, że warunki udzielania pomocy ze strony ZSRR państwu dotkniętemu atakiem bez jego zgody Warszawa uważa za niedopuszczalne i niebezpieczne naruszenie bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Strona brytyjska popierała polski punkt widzenia. Co więcej, Foreign Office informował Warszawę o tym, jak przebiegają negocjacje w Moskwie. Ale Moskwa próbowała wykorzystać negocjacje z kapitalistami na swoją korzyść, a mianowicie uzyskać korzyści geopolityczne. Podczas rozmów z przedstawicielami wojska francuskiego oraz brytyjskiego 14 sierpnia 1939 roku Ludowy Komisarz Obrony Klement Woroszynow wraz ze swoim kolegą Wieczysławem Mołotowem coraz częściej wspominał Polskę i kraje bałtyckie jako możliwe ofiary agresji niemieckiej. Bolszewicki marszałek zbliżał się do mapy Europy i wyraźnie pokazał, jak Armia Czerwona może przyjść z pomocą sąsiadom. Głównym warunkiem naszego udziału w wojnie z agresorem jest przepuszczenie naszych wojsk na terytorium Polski przez korytarz Wileński i Galicję, a także przez terytorium rumuńskie. Jeśli się nie dogadamy, nie ma sensu rozmawiać dalej. Refleksje przedstawicieli delegacji francuskiej i angielskiej, że Polska i Rumunia mogą samodzielnie zwrócić się o pomoc do Związku Radzieckiego, uważam za nie do końca obiektywne. mogą, ale nie muszą. Czy mogą wystąpić z takim opóźnieniem, które doprowadzi do pogorszenia sytuacji Anglii i Francji oraz ich sojuszników, zaznaczył podczas rozmów marszałek Waraszyłow. Jak widać, strona radziecka domagała się, by Francja i Wielka Brytania oddały Polskę, swojego głównego sojusznika w Europie Wschodniej, tak jak w 1938 roku oddali Hitlerowi Czechosłowację. Kreml ostro domagał się, by w razie ataku III Rzeszy na II Rzeczpospolitą ta ostatnia zezwoliła na przejście wojsk radzieckich od strony Połocka i Zasławia w kierunku Wilna. Tak więc, zdaniem Moskwy, wojska radzieckie mogły dotrzeć do Prus Wschodnich. Ponadto Stalin chciał uzyskać korytarz w Galicji i Rumunii. Przedstawiciele francuskiej delegacji na zapotrzebowanie Stalina odpowiedzieli, że Polska i Rumunia są państwami niezależnymi, a kwestia tranzytu obcych wojsk przez ich tereny musi być rozwiązana z rządami tych państw. Negocjacje utknęli w martwym punkcie, ale dla Moskwy sprawa była zrobiona. ZSRR udawał, że walczy o pokój, licząc, że flegmatyczni Europejczycy albo oddadzą Polaków i Rumunów, albo o wszystkim zdecydują dialog między Kremlem a Kancelarią Rzeszy. 15 sierpnia 1939 roku na spotkaniu z ambasadorem Niemiec w ZSRR Friedrichem Schulenburgiem Wiaczesław Mołotow zauważył, że oba kraje muszą mówić bardzo konkretnie i zapytał, czy strona niemiecka ma pewne zdanie na temat zawarcia paktu o nieagresji ZSRR. Szybko Niemcy przekazują władzom radzieckim memorandum, w którym zauważono, między Niemcami a ZSRR nie ma sprzeczności interesów. Zachodnie kapitalistyczne demokracje są wrogami zarówno narodowo-socjalistycznych Niemiec, jak i ZSRR. A teraz, poprzez zawarcie Związku Wojskowego, próbują ponownie wciągnąć Związek Radziecki w wojnę z Niemcami. W 2014 roku taka polityka miała złe konsekwencje dla Rosji. W tym samym czasie władze II Rzeczypospolitej od swoich francuskich sojuszników otrzymały szczegóły rozmów francusko-brytyjsko-radzieckich w Moskwie. Aż wciąż naiwnie liczył na porozumienie z bolszewikami za cenę ustępstw w kwestii Polski. Jednocześnie przedstawiciele sztabu głównego Wojska Polskiego próbowali udowodnić Francuzom, że bolszewicy nie zamierzają ratować świata, lecz starają się zabezpieczyć swoje interesy geopolityczne. 23 sierpnia 1939 roku został zawarty pakt Ribbentrop-Mołotow. Do II wojny światowej pozostawał tydzień.
Muzyka wśród nas.
Witam, z tej strony Marcin Gorbaczewski. Raz w tygodniu będę opowiadać historię bardziej i mniej znanych przebojów. Tematem dzisiejszego spotkania jest utwór To co czujesz, to co wiesz zespołu Brygada Kryzys. Formacja została założona w 1981 roku w Warszawie przez Roberta Brylewskiego, lidera zespołu Kryzys, i Tomasza Lipińskiego, założyciela grupy Tilt. Obaj muzycy są uważani za prekursorów muzyki punk rockowej w Polsce i znacząco wpłynęli na jej rozwój. Skład pierwszej Brygady Kryzys uzupełniali muzycy z zespołu Kryzys. Basista Ireneusz Wereński, perkusista Sławek Słociński, saksofonista Tomasz Świtalski oraz grający na instrumentach perkusyjnych Jarosław Ptasiński. W 1982 roku zostaje wydany pierwszy studyjny album Brygada Kryzys, który od koloru okładki jest nazywany również Czarną Brygadą. Płyta uważana jest za pierwszy oficjalnie wydany w Polsce longplay z muzyką postpunkową i należy do kanonu najważniejszych płyt w historii polskiego rocka. Czarna Brygada zawiera 9 kompozycji, podzielonych na ostrzejszą stronę A i łagodniejszą B. Styl muzyczny zespołu w tamtym okresie zaczęto szybko określać jako punkadelic, czyli muzykę punkową z elementami psychodelii. Płyta ma charakter manifestu z jednoznacznym buntowniczym przekazem przeciwko komunistycznej rzeczywistości w trakcie stanu wojennego. Utwory To co czujesz, to co wiesz, Wojna czy tłumacz pierwotnie miały ukazać się na Czarnej Brygadzie. Wówczas cenzura nie dopuściła do ich wydania. Ponownie nagrane w nowym składzie ukazały się dopiero na drugim albumie Kosmopolis, wydanym w 1992 roku. Tekst To co czujesz, to co wiesz
pierwszych wersach opisuje skomplikowane relacje międzyludzkie, czego efektem są nieporozumienia lub nienormalne sytuacje. Kolejne wersy opisują idealne wizje relacji, których bycie szczerym z drugim człowiekiem sprawią, że życie stanie się muzyką. Muzycy zainspirowani brytyjskim zespołem The Clash połączyli przesterowane rockowe gitary z jamajskim nastrojowym bitem, czego rezultatem jest ta ponadczasowa ballada.
to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z nadniemna na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosyznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. A na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i wędlu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia.
W kolorowym muszle gwiżdże wiatr. W kolorowym muszle gwiżdże wiatr.